Gary Moore Still Got the Blues przez chwilę sobie dla nas zagrał, a może on jeszcze dzisiaj wróci. Nigdy nie wiadomo, na pewno wraca kwestia polskiego konfliktu prawnego z Komisją Europejską. Naszym rozmówcą jest teraz pan profesor Karol Karski, poseł do Parlamentu Europejskiego i co jeszcze ważniejsze w tym kontekście, profesor nauk prawnych, znawca prawa międzynarodowego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie rektorze, witam serdecznie.
Panie profesorze, Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości wniosek przeciwko Polsce. Komisja żąda, żebyśmy wstrzymali realizację reformy wymiaru sprawiedliwości, żeby stan w Polsce wrócił do stanu sprzed tej reformy. Czy po pierwsze tak z punktu widzenia prawa międzynarodowego, czy rzeczywiście takie żądania są uprawnione? Po drugie, co Polska w takiej sytuacji powinna zrobić?
Znaczy, no mamy do czynienia z pewnym nowym etapem w relacjach między Polską a Komisją Europejską. Komisja do tej pory brnęła to w ślepą uliczkę artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Próbowała wprowadzić sankcje wobec Polski. To okazało się nieskuteczne na forum Rady Unii Europejskiej. Przekonaliśmy wystarczającą liczbę państw do tego, że nie tylko, że sankcje nie będą wprowadzone, bo do tego była potrzebna jednomyślność. Pamiętamy, że Węgry już na samym początku zadeklarowały, że zawetują takie rozwiązania, ale wręcz przekonaliśmy tyle państw, że wystarczyło, aby nawet nie został pierwszy etap wdrożony, czyli stwierdzenie zagrożenia istnienia wartości traktatowych w Polsce. Po prostu takiego zagrożenia nie ma. W związku z tym komisja wykonała krok desperacki, bo odradzany jej też przez służby prawne, własne służby prawne, i skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Znaczy jest to przyznanie się przez komisję do porażki przy tej pierwszej ścieżce. W tej chwili komisja traci w ogóle jakby panowanie nad sprawą. To już nie jest jej sprawa, została przekazana do innej instytucji. Instytucji zresztą dosyć konserwatywnej w rozumieniu prawa. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości będzie postępował w sposób wcześniej przez siebie wytyczony, zgodnie z swoim wcześniejszym orzecznictwem, zgodnie z jakimś komuniter, no to wówczas wiemy, że ta sprawa nie powinna być nawet rozpatrywana przezeń. Jednocześnie wiemy, że te sprawy, o których mówimy, pozostają w wyłącznej kompetencji państwa członkowskiego. Więc ze spokojem oczekujemy na działania Trybunału, tym bardziej wiedząc, że jego orzeczenia, aczkolwiek wiążące w warstwie prawa europejskiego, nie są wiążące bezpośrednio w warstwie prawa wewnętrznego poszczególnych państw członkowskich. Jest tutaj bogate orzecznictwo i Sądu Konstytucyjnego niemieckiego, czeskiego, innych. Więc jest to także ogólnie przyjęty tryb postępowania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Czyli jeżeli ten Trybunał wyda niekorzystny wyrok dla polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości, to wtedy właściwie co nastąpi, tak w sensie praktycznym?
Po pierwsze, nie należy zakładać, że stanie się coś, co stać się nie powinno. Po pierwsze, jeśli Trybunał będzie orzekał zgodnie z treścią traktatów, jeśli będzie orzekał zgodnie z treścią swojego wcześniejszego orzecznictwa, to będzie to orzeczenie korzystne dla Polski, ponieważ sprawy, które Komisja Europejska skierowała do Trybunału, dotyczą wyłącznych kompetencji państwa członkowskiego. Kwestia ustroju wymiaru sprawiedliwości, kwestia ustroju państwa, są to kwestie rozstrzygane samodzielnie przez państwa członkowskie. Tutaj spodziewamy się, że Trybunał postąpi w sposób przewidywalny, tak jak wielokrotnie do tej pory postępował i tak jak było rozumiane prawo europejskie. Jeszcze raz podkreślam, że służby prawne Komisji Europejskiej odradzały jej kierowanie tego wniosku ze względu właśnie na to, że wskazywały, że Komisja nie ma takiego uprawnienia i że Trybunał również nie może się zajmować tego typu sprawami. Jednocześnie no, można sobie wyobrazić no, różne sytuacje, można sobie wyobrazić jakiś aktywizm sędziowski. Natomiast no, zostaje otwartą kwestia, kiedy ten wyrok zostanie wydany, jaka będzie jego treść. No, powiem w ten sposób, no, że Polska w tej chwili jest liderem w wykonywaniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest wiele państw, które no, tych orzeczeń nie wykonują. Około 50 orzeczeń w tej chwili jest niewykonanych w Unii Europejskiej. Tutaj Grecja, Węgry, przepraszam, Grecja, Niemcy. To są państwa, jakby, które wielu orzeczeń zupełnie nie wykonały. No, gdyby się okazało, że Polska będzie miała jakieś problemy z wprowadzeniem w życie takiego orzeczenia, które no, trudno sobie wyobrazić, że byłoby wydane, ale to i tak nadal pozostawałaby liderem w wykonywaniu tych orzeczeń. Więc pamiętajmy, że jest to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest organem zewnętrznym w stosunku do Polski i tutaj musimy mieć jakby pewność, że polska konstytucja jest tym aktem, poprzez który wszystkie jakby działania zewnętrzne dopuszczane do obrotu prawnego wewnątrz Polski przez pryzmat polskiej konstytucji muszą przejść, a polska konstytucja mówi, że najpierw stosuje się konstytucję, a dopiero później wszelkie inne zobowiązania, w tym zobowiązania zewnętrzne.
Panie profesorze, akurat tego dnia, kiedy media doniosły o tym, że komisja kieruje ten wniosek przeciwko polskiemu urzędowi, również pojawiła się wiadomość o spotkaniu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej z panią kanclerz Merkel. To jest oczywiście absolutna na pewno koincydencja, natomiast czy tak to spotkanie jest przejawem jakiegoś takiego już jawnego poparcia rządu niemieckiego dla opozycji w Polsce, czy to takie zwykłe po prostu spotkanie bratnich partii?
No cóż, widać, że pan Schetyna był na odprawie u pani Merkel. Zresztą też, żebyśmy mieli pełną świadomość, on nie został przyjęty z jakimiś takimi szczególnymi honorami. Pani Angela Merkel przyjmowała go nie jako kanclerz Niemiec, lecz jako szefowa CDU. Tam jakby poziom tej wizyty jakby formalny był bardzo niski, no ale jednocześnie musimy mieć świadomość tego, że po co pojechał tam pan Schetyna i o czym mówił i o czym nie mówił. No i widzimy, że to była odprawa po prostu zarządzona przez panią Merkel. Pan Schetyna potem się tłumaczył na przykład z tego, że nie rozmawiał o reparacjach od Niemiec dla Polski, co jest przecież istotnym tematem w relacjach dwustronnych. No, także no, należałoby oczekiwać wielu innych kwestii. No, jeśli stosunki mają być rzekomo tak dobre, to z czemu na przykład nie jest załatwiona kwestia jakby uznania istnienia mniejszości polskiej w Niemczech. Polska uznaje istnienie mniejszości niemieckiej u siebie, to dlaczego tutaj nie ma odzwierciedlenia tego we wzajemnych stosunkach. No ale widać, to nie te problemy. Jak należy się spodziewać, no pan Grzegorz Schetyna no, wysłuchał, co pani kanclerz ma mu do powiedzenia. I obawiam się, że również namawiał do działań przeciwko Polsce, do podejmowania dalszych decyzji mających doprowadzić do nacisku wobec naszego państwa, do działań niekorzystnych.
Skoro już mówimy o różnych spotkaniach, media w Polsce pokazały zdjęcia, jak pan prezydent w ONZ-cie rozmawia z przewodniczącym Rady Europejskiej. Niektórzy zaczęli wyciągać z tego jakieś wnioski polityczne. Czy to ma jakieś znaczenie polityczne, czy to tylko po prostu spotkanie przy okazji?
Czy wie pan, no ja na sali obrad Parlamentu Europejskiego też, no jak przychodziłem koło pana Donalda Tuska, no to powiedzieliśmy sobie dzień dobry, jakieś tam zdawkowe pół zdania wymieniliśmy, no jeśli pan prezydent jest prezydentem, więc widać, To pół zdania zostało przemnożone też, może nie przez jakąś wielką liczbę, natomiast może z nudów coś. Musiał jakoś spędzić chwilę wolnego czasu.
To zajmijmy się sprawami bardziej poważnymi. W takim razie rozumiem, że Europa jednak nie żyje tylko i wyłącznie sprawami polskimi, ale żyje też Brexitem. Jak pan jako prawnik sądzi, jaki w tej chwili jest etap tej sprawy i czym to się w ogóle skończy?
No, w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że wkrótce mijamy dwuletni okres, po którym w kwietniu mijamy przyszłego roku dwuletni okres, po upływie którego, jeśli nie dojdzie do żadnych uzgodnień, to Wielka Brytania opuści Unię Europejską jakby z mocy prawa, z mocy traktatu, bez żadnej umowy określającej warunki tego wystąpienia oraz bez żadnej umowy określającej warunki przyszłych relacji między tym państwem a Unią Europejską. No dochodzi do pewnych przesileń, takich dosyć typowych w tego typu sytuacjach. Jedna strona chciałaby jednych rozwiązań na innych. Obie mówią, że nie ma żadnej możliwości przychylenia się do stanowisk drugiej strony, chociaż to przecież nie w najszerszym zakresie. Natomiast zapewne za jakiś czas zobaczymy, że tutaj pewne porozumienie zostało osiągnięte. Dla nas, Polaków, najważniejsze jest to, że rząd Jej Królewskiej Mości z góry zadeklarował, że obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, nie będą musieli opuszczać tego państwa i zachowają swoje uprawnienia takie, jakie posiadają w tej chwili, więc to jest ważne dla Polaków, ponieważ wiele polskich rodzin, wielu Polaków mieszka w tej chwili w Wielkiej Brytanii i status tutaj się diametralnie nie zmieni. Te deklaracje rządu Jej Królewskiej Mości są także spowodowane bliskimi relacjami Polski i Wielkiej Brytanii, także rozmowami tutaj bilateralnymi między rządem polskim i brytyjskim. Tutaj Unia Europejska, ta instytucjonalna, też była niezadowolona, że Polska rozmawia na ten temat z Wielką Brytanią, natomiast my jako tutaj najważniejszą kwestię stawiamy dobro naszych obywateli i jeśli jacyś niemieccy czy francuscy biurokraci mają inny na to pogląd, to niech załatwiają swoje sprawy, natomiast my załatwiamy sprawy najważniejsze dla Polski i dla Polaków. Uważamy, że najlepiej by było, gdyby wszyscy Polacy mieszkali w Polsce, ale to jest ich wolny wybór, jeśli chcą, muszą, mogą mieszkać za granicą i tak zdecydowali, to powinno to być, ich pozostanie tam uzależnione tylko i wyłącznie od ich własnej woli. W relacjach z Wielką Brytanią otrzymaliśmy takie zapewnienie rządu Jej Królewskiej Mości.
Serdecznie dziękuję. Profesor Karol Karski, eurodeputowany, profesor nauk prawnych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Proszę państwa, godzina 8:37. Jeszcze dzisiaj żadnej polskiej piosenki nie było. Tak to jest, że artyści odchodzą, ich dzieła zostają i teraz zaśpiewa sobie Kora i Manam.
Radio Poranku!
A do studia Radia Wnet przyszedł pan z zieloną księgą. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Przyszedłem w radosnym nastroju, chociaż radość trwała do późnych godzin wieczornych, więc ten głos troszeczkę może być zaspany, no bo dzisiaj jest, właściwie wczoraj od godziny mniej więcej 14 czy 15, kiedy dowiedzieliśmy się, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję i Radio Wnet wygrało konkurs i będzie miało możliwość budowania stacji w Warszawie na 87,8 i w Krakowie na 95,2. No od wczoraj ta radość nam, wielka radość nam towarzyszy, ale też to myślenie, które troszeczkę buduje taką tremę, bo to jest olbrzymia odpowiedzialność. Radio, które trwa 20 24 godziny i o którym powiedzieliśmy, że to będzie radio inne niż wszystkie, że to będzie coś więcej niż radio, że to będzie radio osobowości, że będzie radio nieprzewidywalne, to ta budowanie tego z tych małych klocuszków i z tej codziennej pracy jest wielkim obowiązkiem, wielkim trudem, który od właściwie rozpoczął się dawno, dawno temu, ale teraz, no, teraz będzie trwał i będzie nam codziennie towarzyszył.
Gdyby ktoś pierwszy raz w życiu słuchał Radia Wnet, a może w ogóle Radia w Polsce, to właśnie mówił Krzysztof Skowroński, pojawi się pewnie cała masa różnych nowych audycji, nowych ludzi, nowych pomysłów.
Pojawi się, ale zanim przejdziemy do tych nowych pomysłów, to rzeczywiście Zielona Księga, która jest tutaj w naszym studiu, to jest księga kręgu przyjaciół Radia Wnet, bo trzeba zacząć od podziękowań, tak? To znaczy my tworzymy radio razem z państwem, razem ze spółdzielcami, razem ze wszystkimi, którzy przychodzą na jarmark, którzy uczestniczą w pielgrzymkach i którzy też tworzą krąg przyjaciół Radia Wnet. Marek Bryła przez kilka miesięcy w każdą sobotę był na jarmarku Wnet. I zbierał podpisy, zbierał deklaracje, zbierał takie wyrazy wsparcia i sympatii dla Radia Wnet. Tutaj jest wiele bardzo sympatycznych wpisów, zarówno osób, które są z pierwszych stron gazet, jak i osób, które po prostu są słuchaczami Radia Wnet. I za to wszystko chcę serdecznie państwu podziękować, bo wiemy, że nie działamy, nie jesteśmy sami na planecie, tylko jesteśmy razem i będziemy tworzyć wspólnie to radio, to znaczy idea naszego radia jest taka, jaka jest i taka będzie. Tutaj nie zmienimy się wiele i nasz sposób myślenia się wiele nie zmieni. A to te podziękowania oczywiście powinny być rozszerzone przez listę nazwisk. Przyszedłem do radia, tuż po mnie wszedł do redakcji Lech Rustecki, z którym siedzieliśmy przez półtora miesiąca i przygotowywaliśmy wniosek koncesyjny, tak? To nie było łatwe. Udało się stworzyć taki wniosek, który został zaakceptowany i który wygrał konkurs, więc też jemu dziękuję, mecenasowi Jonakowi i dziesiątkom innych osób, które nas wspierały, a dzielne ekipy, które wyjechały w Polskę i Łukasz Jankowski, i Antoni Opaliński i siedzący tutaj Karol Smyk i wspaniałe poranki z całej Polski. Normalnie w jednej z ekip jestem i wydawało się, że nie wiem, jak już muszę być, a tymczasem radio grało i było 68 poranków, czy Tomasz Wybranowski, tak? Było 68, czy Jaśmina Nowak, tak? Czy Luiza, tak? Komorowska, tak? No to radio brzmiało i to też dzięki temu, że jest redakcja, dzięki temu, że już tworzymy taki profesjonalny zespół, no to my mogliśmy być tu, wy mogliście być tam. Także to wszystko się złożyło na decyzję wczorajszą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Też powinienem podziękować za sprawność. Tak? 10 sierpnia złożyliśmy wniosek koncesyjny i nasi konkurenci też złożyli wniosek koncesyjny i to wszystko poszło bardzo, bardzo sprawnie. Tak? Nie było żadnej zbędnej zwłoki. Tak? I to bardzo jest miłe i dlatego możemy mieć nadzieję i tutaj powiem, że mamy taką nadzieję, że radio ruszy 16 października, także zrobimy wszystko, żeby to nam się udało. Jest cały cykl takich administracyjnych rzeczy do załatwienia, ale mam nadzieję, że to nam się uda. 16 października, jedna z najważniejszych dat w XX wieku, a może jedna z ważniejszych dat w historii. Oczywiście wiemy dlaczego, bo święty Jan Paweł II, Karol Wojtyła, kardynał z Krakowa, został papieżem, następcą świętego Piotra i od tego wszystko się zaczęło, czyli to uruchomiło całą lawinę zmian i to też dzięki tej lawinie zmian, dzięki Duchowi Świętemu, tak, możemy cieszyć się dzisiaj z tego, że mamy koncesję i że żyjemy w wolnym kraju.
Możemy też powiedzieć, bo zawsze byliśmy takim radiem warszawskim, takim trochę radiem z ulicy, radiem biegającym po mieście, to teraz będziemy radiem warszawsko-krakowskim, a może krakowsko-warszawskim.
Będziemy radiem warszawsko-krakowskim, chociaż nie zgodzę się z tą definicją, bo byliśmy radiem ogólnopolskim.
No i w ogóle tego, ogólnoświatowym.
I ogólnoświatowym, ale tego na tych ulicach byliśmy w setkach miast w Polsce i za granicą i to też będziemy kontynuować. Ale oczywiście będziemy bardziej obecni w Warszawie i bardziej obecni w Krakowie. Znaczy będą... Warszawa, mam wrażenie, że nie ma swojego radia w takim znaczeniu dziennikarskim. Pewno Kraków, tu nie jestem pewny, ale też go nie ma. I tutaj nasza obecność na warszawskich ulicach, w instytucjach warszawskich, w opowieści o Warszawie będzie bardzo mocna.
A ten taki charakter, którego chyba zwykle nie ma w tych dużych, takich bardzo poważnych i dorosłych, i zawodowych rozgłośniach, że właściwie każdy może przyjść, że słuchacz może przyjść, że jest otwarte, że nie ma tych zamkniętych rygli, szyb i bram, tylko... Każdy może przyjść i coś powiedzieć, a przynajmniej zaproponować, że coś powie.
Czego? To jest tak, że oczywiście, że tak. No dlatego będziemy z ulic nadawać, żeby być jak najbliżej naszych słuchaczy, czy w ogóle mieszkańców miast, które będziemy odwiedzać. Ale jest to miejsce nasze, ważne miejsce, czyli Jarmark Wnet. Tak? I tam... będziemy się spotykać i tam się spotykamy co tydzień ze słuchaczami, tak? To znaczy jesteśmy radiem, które nie jest wyalienowane, czy dziennikarzami, którzy rozmawiają. Z Jarmarku Wnet pochodzi wiele inspiracji dla audycji, dla problemów, które opisujemy. Tam rzeczywiście dziesiątki, setki rozmów, nie na każdym jarmarku, ale przez te lata, to nawet tysiące rozmów i dzięki temu nasze radio ma taki dodatkowy puls, tak? To znaczy nie jesteśmy radiem, które i staramy się nie być radiem, które jakby płynie w tym mainstreamie politycznym, tylko przeciwnie. Chcemy płynąć, być z dołu do góry, a nie z góry do dołu. Tak? I to jest cały czas, będzie to samo i tak samo to będzie działać. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam na Jarmark Wnet 20 października. Znaczy, mamy nadzieję, że 16 października radio wystartuje, że to będzie audycja z Krakowa, która będzie trwała przez ładnych kilka godzin, czyli cały dzień, że ta audycja zakończy się koncertem, który może będziemy mogli transmitować, może szczegółów nie powinienem podawać, a mogę podawać, tak? Jest Wielki Kongres Europa Christi i w 16 października w Rzeszowie, w Jasionce jest wielki koncert z bardzo znanymi młodymi artystami rockowymi. Nie będę wymieniał nazwisk, ale dyrygentem, organizatorem, duchem sprawczym tego koncertu jest Marcin Pospieszalski i Lidka Pospieszalska. No to w związku z powyższym mamy... Z Marcinem rozmawiałem. Marcin powiedział, że to jest możliwe, tak? Czyli jeszcze artyści muszą się pewno zgodzić, pewno coś jeszcze musi po drodze zaistnieć, żebyśmy mogli transmitować ten koncert, ale mam nadzieję, że będziemy. Czyli 16 tak wystartujemy, a 20 wszyscy spotykamy się na Jarmarku Wnet, żeby świętować, tak? Wspólne święto naszego radia, Radia Wnet, słuchaczy, redakcji, tak? Z Jarmarku też będziemy prowadzili programy w każdą sobotę i tam jest to miejsce komunikacji i otwartości. To jest nasz rynek, który mam nadzieję będzie się rozwijał ku chwale radia, słuchaczy, pożytku naszych organizmów, bo tam Antoni Opaliński też robi zakupy na jarmarku, ja robię od lat zakupy na jarmarku i tam są prawdziwe warzywa, prawdziwe owoce, smaczne śliwki, dobre miody i tak dalej. Karol coś pokazuje, jakąś ma ważną informację, ale do Antoniego, już Antoni też ma i kiwa głową, że taką informację dostał. Więc 20 będą kubki, przyjadą specjalnie od pana Józefa z Nowogrodźca, z jego manufaktury, bo to jest prawdziwy Bolesławiec. Będzie na tych kubkach napis Radio Wnet. No i co? I zaczynamy wspólną, proszę państwa, przygodę radiową. Koncesja jest na 10 lat, a 10 lat to jest 3650 dni, a godzin dużo więcej, bo około 8,5 tysiąca godzin w roku razy 10, czyli 85 tysięcy godzin do zagospodarowania. No i zagospodarujemy, panie Antoni, zagospodarujemy.
No i zagospodarujemy. Właśnie dotąd to było tak, że większość ludzi znało nas od strony Poranka Wnet. To był taki okręt flagowy. Za tym Porankiem Wnet kryje się Wolna Antena, nieraz fascynująca, bardzo ciekawa. Tam są pasjonaci, tam są ludzie, którzy robią często radio jedyne w swoim rodzaju. Każda z tych audycji jest inna. Teraz to wszystko będzie musiało jakoś stworzyć całość.
I stworzy całość, tak? I stworzyć całość, bo teraz Wolna Antena, też wszyscy, którzy uczestniczą, Zbyszek Jędrzejczyk, profesjonalista, Milo Curtis, wspaniała postać, tak? Profesjonalista, to znaczy miłośnik bluesa i człowiek radia i Republika Latina, ale to wszystko i to wszystko jest gotowe, tak? Wszyscy są szczęśliwi, że to coś się zdarzyło, tak? Bo my o tym czymś rozmawialiśmy od Hotelu Europejskiego, tak? Od 9 lat. A ja z kolei skojarzyłem sobie, że dokładnie, to znaczy 20, dzisiaj jest 27, 28 września wystartowało, 28 września 1990 roku wystartowało Radio Z i mniej więcej dokładnie te 28 lat temu zaczynałem swoją przygodę radiową po konkursie w hybrydach. Stałem się właśnie takim radiowcem, nie radiowcem, bo nie wierzyłem, że to jest na serio, tak? 28 lat temu. Potem była, a potem to trwało, to nie będę opowiadał, tylko a rok temu przestaliśmy nadawać na falach Radia Warszawa. To chyba był właśnie też 28 września, w każdym razie końcówka września, tak? Rozstaliśmy się z taką myślą, co teraz będzie, tak? Jak my sobie poradzimy w tym na wnet.fm, tak? Czy będziemy potrafili prowadzić poranki, czy potrafimy się zmobilizować? To wszystko były pytania dosyć trudne, tak? Ale przeszliśmy i to jakościowo, moim zdaniem, poszliśmy dalej, tak, bo dodaliśmy trzecią godzinę poranka i bym powiedział, ten duch, nie było chwili zwątpienia, przynajmniej we mnie, nie wiem, czy Antoni to podziela taki świat bez wątpliwości, no bo dla mnie nie miałem wątpliwości, że będzie ten dzień, kiedy będę mógł powiedzieć te słowa, które teraz mówię.
Ja chyba się składam z samych wątpliwości, ale nauczyłem się w życiu, że optymiści mają rację.
Mają i patrzmy optymistycznie na to.
A skoro już mowa o tych 28 latach, to co było na tej kartce, którą Andrzej Wojciechowski pokazywał, jak powinno wyglądać prawdziwe radio?
Na tej kartce co było? To było, na tej kartce było kółko i kilka prostych zdań, bo prowadzenie radia to jest, znaczy audycji radiowej, to wtedy nauka radia, tak, to ona trwała rzeczywiście, przygotowanie do tej lekcji trwało, ile ono mogło trwać, no rok trwało przygotowanie do tej krótkiej lekcji Andrzeja Wojciechowskiego, ale lekcja sama nie trwała dłużej niż 5 minut. A nawet minutę.
No to co, to robimy radio.
To robimy radio.